Gość Radia Gdańsk.
A w naszym studio Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, z którą rozmawia Kuba Kaługa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
Czy śnił się pani tej nocy most Siennicki?
Nie śnił mi się most Siennicki, natomiast po pierwsze chciałabym na wstępie przeprosić wszystkich mieszkańców Gdańska i tych, których dotknęły utrudnienia związane z tą zmianą. Natomiast chcę powiedzieć jedno. Dzisiaj też jest taki dzień, gdzie wspominamy pana prezydenta Pawła Adamowicza. To jest jedna z takich nauk, które muszę powiedzieć, że bardzo mocno zapamiętałam. Rządzenie miastem, zresztą rozmawialiśmy o tym nie tak dawno, tu byłam państwa gościem, że rządzenie miastem to też podejmowanie odpowiedzialnych, czasem niepopularnych decyzji. I to jest jedna z takich decyzji, którą trzeba było podjąć, decyzja o zamknięciu mostu Siennickiego. Ja wiem, że nam się może wydawać, że to jest trudne, bo dezorganizujemy tak naprawdę życie kilkunastu tysiącom.
Przepraszam, na chwilę
wejdę w słowo.
To jest trudne. Nam się to nie wydaje, pani prezydent. To jest trudne.
Decyzja jest bardzo trudna, ale z drugiej strony nie ukrywam, że w ostatnich tygodniach jestem po tylu rozmowach z inżynierami, specjalistami od branży mostowej, którzy bardzo jednoznacznie powiedzieli, że most trzeba zamknąć. Natomiast rzeczywiście mieliśmy te kilka tygodni na to, żeby starać się jak najlepiej do tego zamknięcia przygotować.
I o tym porozmawiajmy, bo jeżeli mogę wejść
tak,
w
oczywiście,
słowo,
ja
nie chcę dyskutować, z tymi, nikt z nas myślę nie dyskutuje z kwestiami bezpieczeństwa. Jeżeli takie są realia, to trzeba się z nimi zmierzyć. Ale właśnie od ilu tygodni te rozmowy trwały tak naprawdę? Od jak dawna miasto o tym wie i czy nie można było miasta i mieszkańców trochę lepiej na tę sytuację nastawić?
To jest zawsze praca na żywym organizmie. Dzisiaj, kiedy od rana jestem w kontakcie z moimi współpracownikami, państwo też przecież, i za to też dziękuję, informujecie na waszej antenie i na bieżąco śledzicie, to jest zawsze praca na żywym organizmie, bo nigdy przecież nie wiemy, czy, tak jak dzisiaj, na przykład dodatkowo, poza zmianą, która wywołuje zawsze dezorganizację, zanim się przyzwyczajimy, jak ruch funkcjonuje, jeszcze dodatkowo na przykład zepsuje się samochód, albo nagle jest jakiś rozładunek większej partii materiałów, a znajdujemy się w takim terenie, gdzie wiele tych firm transportowych też jest.
A dzisiaj co się takiego stało?
Po pierwsze weszła zmiana. Zmiana tak naprawdę weszła w życie w sobotę i to bardzo świadomie także podjęliśmy decyzję po różnych naradach, żeby tę zmianę wprowadzić w życie z piątku na sobotę, bo weekend jest zawsze takim czasem, kiedy jednak to życie płynie trochę wolniej, a dzisiaj jest poniedziałek.
No
normalny dzień roboczy.
Pierwszy dzień roboczy.
Obserwujemy, co się dzieje i już dzisiaj wiemy, że będziemy musieli wprowadzać różne korekty. Zresztą tak jak mówiliśmy od samego początku, zarówno na konferencji prasowej, jak i na spotkaniu z mieszkańcami.
Jakie są te pierwsze zaskoczenia i pierwsze wnioski o poranku? Bo my tu od słuchaczy mamy mnóstwo sygnałów różnych i istotnych, wydaje się. Pani te sygnały pewnie też
odbiera
od służb.
Oczywiście,
swoich.
Że te sygnały też mam od służb. Wiadomo, że każdy widzi swój odcinek. My mamy ten plus, że mamy monitoring właściwie w całym mieście i także system Tristar.
To jakie są te pierwsze zaskoczenia na przykład?
Nie, zaskoczeń nie ma. Tak naprawdę zaskoczeń nie ma. Znaczy zawsze każda zmiana w ruchu i to niezależnie czy tak duża jak ta, zamknięcie mostu, powoduje, że ludzie muszą się przyzwyczaić. A w ogóle przecież wiemy, że poniedziałki najczęściej na drogach są dodatkowo trudne. Dlatego dzisiaj wiemy, że na pewno będziemy wprowadzać korekty, jeśli chodzi o sygnalizację świetlną. Będziemy zastanawiać się, jak lepiej zorganizować przede wszystkim linię T8, czyli właśnie te autobusy, które są zastępcze za tramwaj. Natomiast to, co przede wszystkim ciśniemy i to jest dzisiaj moja największa, najważniejszy cel, to przede wszystkim zorganizowanie ruchu pieszego i rowerowego, bo to jest dzisiaj bardzo duże wyzwanie.
To o tym chwilę pomówmy, bo to jest chyba to, co jest najbardziej istotne w tej sprawie. To, że są objazdy, to jest jedna sprawa, ale ani z tunelu pod Martwą Wisłą, ani z mostu Siennickiego nie mogą skorzystać bezpośrednio, ani piesi, ani rowerzyści. Oni są więc w szczególnie trudnej sytuacji.
No
i stąd pytanie, czy nie można było pewnych rzeczy zaplanować i zakomunikować być może ludziom wcześniej, chociażby po to, żeby nie byli zaskakiwani kilka dni przed tym, że będą może być być może musieli, nie wiem, porzucić rower i zakupić bilet miesięczny i przesiąść się na autobus, bo przejechanie samego odcinka tymczasowego, zastępczego, no to nie jest wszystko. Ludzie podróżują też do
to
innych
dzielnic. To prawda, po różnych miejscach. To, co dzisiaj
zgodzi
robimy,
się pani z tym?
Wydaje mi się, że pewnie zawsze można lepiej komunikować się z mieszkańcami.
Bo rozumiem, natomiast tak jak, przepraszam, jeszcze jedną rzecz, tak jak pani mówi, od kilku tygodni wy jako miasto rozmawialiście z inżynierami i
tak,
zastanawialiście
tylko
się.
Nasza dyskusja przede wszystkim dotyczyła tego, jak pod jakimi warunkami możemy utrzymać ruch pieszy i rowerowy. I nie ukrywam, że od samego początku także mówiliśmy o tym i na konferencji prasowej, i na spotkaniu z mieszkańcami, że taki też był pomysł, jeśli chodzi o projektowanie, żeby jak najdłużej ten ruch rowerowy i pieszy utrzymać. I to było zaskoczenie. Jeżeli pan pyta o to było zaskoczenie. I dzisiaj,
to nie było żadnego planu B?
I dzisiaj chcę powiedzieć...
Miasto nie miało planu B? Co zrobić, jeżeli się okaże, że nie można tego ruchu rowerowego?
Już panu mówię, plan B, C i D są, natomiast one wszystkie wymagają czasu. Chcę też bardzo podziękować wszystkim służbom, z którymi przez ostatni tydzień bardzo intensywnie rozmawialiśmy, bo tu jest duża życzliwość, zarówno jeśli chodzi o panią wojewodę, służby państwowe i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy w trakcie rozmów dotyczących uruchomienia promu. Myślę, że w tym tygodniu będziemy mogli państwu przekazać informacje, jeśli chodzi o prom, ale pamiętajmy znów, część terenów znajdująca się w okolicy Mostu Siennickiego jest w rękach prywatnych. To też wymaga,
trzeba, rozumiem, na brzeże
też
jakieś
wymaga
przygotować
czasu. Druga rzecz, kupujemy dodatkowe przyczepki rowerowe, które będą przy autobusach, za autobusami doczepiane. Natomiast trzecia, najważniejsza rzecz, właściwie jesteśmy na ukończeniu, jeśli chodzi o projekt kładki pieszej, która powstanie, natomiast to wszystko zabierze trochę czasu, no bo musimy przekroczyć rzekę, zbudować przyczółki, więc...
To, żebyśmy to uporządkowali, zacznijmy od tej kładki, jak rozumiem, rowerowo-pieszej, tutaj mówimy o tej kładce, którą
natomiast
wojsko by miało postawić.
Nie, panie redaktorze, ja dzisiaj nie chcę podawać szczegółów, bo też nie chcę wprowadzić nikogo w błąd. Jesteśmy na etapie ostatnich uzgodnień, ale też chcę od razu powiedzieć, że kładka, która powstanie, na pewno nie dopuści jeżdżenia rowerem. Rower będzie można przeprowadzić przez tą kładkę. Też myślę, wszyscy ci, którzy w okolicy mostu byli, to widzą, że trzeba zrobić i zejścia, i wejścia na kładkę.
Czyli rozmowy z wojskiem to już jest sprawa nieaktualna, bo była taka informacja, że miasto rozmawia
Oczywiście, no to jest jeden z dowodów na to, że szukamy wszystkich możliwych rozwiązań. Wojsko jest zawsze w odwodzie, natomiast przepisy dzisiaj w Polsce są takie, że także postawienie kładki mostu DMS-u, czyli drogowego mostu składanego, także wymaga pozwoleń i uzgodnień, co mnie też, nie ukrywam, zdziwiło, ale...
Bo ja się zastanawiam, przepraszam, nad inną rzeczą. Gdyby doszło do... Teraz absolutnie puszczam wodze fantazji i wyobraźmy sobie, że dochodzi do, nie wiem, już nie chcę mówić jakiś
katastrofy,
w efekcie
nazwijmy,
konfliktu zbrojnego, ale dochodzi do jakiejś katastrofy.
Wtedy uzgodnień nie trzeba. Znaczy, powiem panu bardzo
uczciwie... I co, też czekamy
uczciwie,
wtedy 6 tygodni
nie,
na most?
Wtedy nie czekamy. Tak jak mieliśmy sytuacje, które widzieliśmy w jesienią ubiegłego roku na południu Polski podczas powodzi, przekładając to u nas. Jeżeli ten most by się zawalił, odpukać w niemalowane, to wtedy byśmy mogli bez żadnych uzgodnień postawić.
Ale pani przecież
postawić.
Zna pana premiera Donalda Tuska. Telefon ma na pewno do niego. Gdzieś tam nie może jakieś rozporządzenie poprosić o ekstraordynaryjne rozwiązania. Bo sytuacja jest ekstraordynaryjna.
Proszę mi wierzyć, że poruszyliśmy niebo i ziemię i chcę państwu powiedzieć, że w tym tygodniu na pewno zaprezentujemy rozwiązania, tylko że to wszystko potrwa. Przepisy prawa dla wszystkich są takie same. Niestety są takie, jeżeli byłaby katastrofa, sytuacja atmosferyczna, tak jak to widzieliśmy jesienią ubiegłego roku, wtedy rzeczywiście działamy w innym reżimie prawnym. Dzisiaj niestety takie są przepisy, jest to niemożliwe.
Co z tym promem? Bo rozumiem, tutaj rozmowy trwają. Mieszkańcy też w trakcie tego spotkania też w zeszłym tygodniu podnieśli taką kwestię, pytali, przypominali historię, że przecież prom funkcjonował przez lata, dlaczego nie można do tego szybko wrócić? Rozumiem, że rozmowy trwają.
Tak jak powiedziałam, z jednej strony to jest oczywiście kwestia organizacji promu i zapłacenia za niego, to jest oczywiste. Natomiast z drugiej strony przypominam, że także nastąpiły różne przekształcenia własnościowe zarówno po jednej, jak i drugiej stronie brzegu. Więc jesteśmy w trakcie rozmów i mam nadzieję, że w tym tygodniu... Panie redaktorze, jest tak, że pewnie różne rozmowy wolą odbywać się w atmosferze niemedialnej, dlatego jak tylko będziemy mieli informacje pełne, sprawdzone, kompleksowe, na pewno niezwłocznie je Państwu przekażemy, a wiem, że Radio Gdańsk na pewno także dotrze do mieszkańców.
Czyli tutaj rozstrzygnięcia nie nastąpią w kwestii promu w tym momencie.
Na antenie Radia Gdańsk.
Na antenie, nie dowiemy się więcej.
Niestety,
a jaki to może
nie.
być czas mniej więcej zorganizowania tego promu?
Kilka dni.
Kilka dni, czyli jeszcze w tym tygodniu ten prom, ale to chodzi kilka dni, żebyśmy poznali szczegóły, czy kilka dni na
kilka
uruchomienie?
Kilka dni, żebyśmy poznali szczegóły, a później kilka dni na uruchomienie.
Czyli jeszcze w tym miesiącu, tak, ten prom mamy 13 stycznia?
Tak bym bardzo chciała i robimy wszystko, żeby te działania były jak najszybsze.
Czyli to jest istotna informacja dla mieszkańców, no bo rozumiem, prom mógłby przewozić i pieszych, i rowery. Nie mówimy o promie samochodowym.
Nie,
to, żeby też było jasne.
Nie, tak? Żeby było jasne. My dzisiaj przede wszystkim szukamy, tak jak powiedziałam, rozwiązania dla pieszych i rowerzystów i takich usług właśnie szukamy.
Mieszkańcy w trakcie spotkania w zeszłym tygodniu dopytywali też o możliwość zorganizowania buspasa na moście Wantowym. Bierzecie to pod uwagę? W ogóle to jest do zrobienia w praktyce?
Szanowni Państwo, tak jak powiedziałam, jesteśmy w kontakcie z różnymi służbami. Za organizację ruchu na drodze wojewódzkiej nie do końca odpowiada samo miasto, dlatego tu potrzeba większych uzgodnień. Tak jak powiedziałam, także na samym początku jest to droga nie tylko do portu, do terminala kontenerowego, ale także wielu firm, które właśnie zajmują się transportem, składowaniem różnych towarów. Sprawa jest skomplikowana, ale tak jak mówiłam to wielokrotnie, zarówno na spotkaniu z mieszkańcami, powtórzę to dzisiaj, nie skreślamy żadnych rozwiązań, które będą możliwe do zrealizowania. Teraz o 8:30 trwa kolejna odprawa właśnie dotycząca organizacji ruchu. O godzinie 10:00 mamy spotkanie właśnie związane z firmami, które zajmują się transportem towarów i przede wszystkim właśnie to, co dzisiaj rano widzimy, czyli kwestie kolejek tirów.
Tirów i autobusów przez to czekających też w korkach na to mieszkańcy zwracali uwagę. Pan Andrzej pisze, mieszkańcy obok przystanku Głęboka stracili dojazd do sklepów i biblioteki na przeróbce, bo T8 jedzie prosto na stogi. Stracili też dojazd autobusem do przychodni na ulicy Jaskółczej. Dlaczego autobusy pomijają przystanek Głęboka? Ta okolica najbardziej straciła na zmianach w komunikacji.
Tak jak powiedziałam, wszystko obserwujemy. Uruchomiliśmy, przypominam, od samego początku, od czwartku, czyli dzień po spotkaniu z mieszkańcami, także w sobotę działał i działa na razie do środy punkt informacyjny właśnie w bibliotece przy ulicy Krynicznej. Zbieramy te sygnały i rzeczywiście z raportów, które otrzymuje po tych dyżurach, to rzeczywiście kilkanaście osób przychodzi i głównie są wątki związane z komunikacją i kwestią organizacji różnych tras. Przypomnę, że właśnie na przeróbkę jeżdżą autobusy 111, 116 i 138 i one jeżdżą z okolic ulicy Elbląskiej. Będziemy to wszystko obserwować, jesteśmy otwarci na różne zmiany, tylko że każda zmiana powoduje to, że jakiejś grupie społecznej będzie lepiej, wygodniej, a jakiejś grupie społecznej trochę gorzej, bo na przykład wydłuży się ich przejazd. Myślę, że też ważne,
jeżeli gdzieś światło zielone będzie palić się 5 sekund dłużej, to gdzieś kierowcy 5 sekund dłużej
inaczej tego
poczekają.
Nie da się zorganizować.
Pani prezydent, dlaczego my o tym wszystkim rozmawiamy w ogóle? Czy tej sytuacji można było uniknąć?
Wydaje mi się, że nie. Przypomnę, bo myślę, że to nie jest taka powszechna wiedza. Sam most Siennicki, jego główna konstrukcja, czyli przyczółki, to na czym jest posadowiony, pochodzą z 1912 roku. Po działaniach
wojennych... Ale w oczach
zwykłego
mieszkańca można powiedzieć, że kilka lat temu ten most przechodził remont.
10 lat temu, w 2015 roku. I myślę, że to jest bardzo ważna rzecz, kiedy podejmowano decyzję, bo po wojnie, w 1947 roku, ten skutek usterek, no, działań wojennych został wyłączony z ruchu. Wtedy właśnie był most pontonowy, przeprawa promowa, to co też widzimy na różnych zdjęciach archiwalnych.
To, o czym przypominają mieszkańcy historycznie.
Tak, to przypominają mieszkańcy. Natomiast decyzja o tym, żeby most odbudować, zapadła w trudnych gospodarczo czasie, bo pod koniec komuny. To była końcówka lat 80. i w takim kształcie, jakim jest dzisiaj, został otwarty w 89 roku, czyli jeszcze przed zmianą systemu.
I tak przez całe lata funkcjonował w Gdańsku. Ruch tramwajowy został po nim puszczony. Torowisko nawet remontu się doczekało.
Z pieniędzy unijnych w 2015 roku, ale też to, co chyba ważne, bo ja rozumiem, że każdy z nas chciałby mieć efekt tu i teraz. Ja też. Ja jestem też bardzo niecierpliwa. Natomiast my trzymaliśmy i trzymamy nadal rękę na pulsie. W 2019 roku, pod koniec tego 19 roku, mieliśmy ekspertyzę właśnie mówiącą o tym, że trzeba przygotowywać remont, kompleksową przebudowę.
To było 5 lat remont, na przygotowanie tego remontu.
Tak, i o tym mówimy bardzo jasno. Od razu w 2020 roku ogłosiliśmy przetarg na projektowanie, z tym, że sytuacja jest taka, przepraszam, ekspertyza była w 2020 roku, a w 2021 wyłoniliśmy wykonawcę projektowania, natomiast niestety przez niemal 2 lata nie był w stanie wykonawca, projektant
porozumieć się z wojewódzkim konserwatorem zabytków.
Myślę, że nawet słowo porozumieć to jest, znaczy taki efekt jest, że nie można było się porozumieć, tylko wszyscy pamiętamy, jak poprzedni konserwator działał, że miesiącami, a tu nawet latami, nie było możliwości dodzwonić się, spotkać się,
umówić. Czy wytyczne poprzedniego konserwatora obowiązują nadal, czy tutaj jest jakaś...
Jeśli chodzi oczywiście o wpisanie przyczółków, to tak, no bo to jest decyzja. Natomiast chcę powiedzieć, że nowy projektant, którego mamy na tym projekcie od wiosny 2024, no w 2 tygodnie udało się uzgodnić koncepcję przebudowy. Natomiast dzisiaj jesteśmy na etapie uzgodnień już gotowego projektu, bo tak jak Państwa informowaliśmy, projekt przebudowy z końcem roku...
A ile to potrwa, to można przyspieszyć?
Jestem także po rozmowie z panem konserwatorem nowym. Powiedział, że w 2 tygodnie uzgodni projekt i powiedział, że słowa dotrzyma.
Czyli do końca, także do końca miesiąca ma być nowy projekt uzgodniony już z konserwatorem?
Projekt jest gotowy z końcem roku ubiegłego, czyli 2024. Teraz jesteśmy w fazie uzgodnień i myślę, że jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, bo to nie są tylko konserwatorskie uzgodnienia, w pierwszym kwartale na przełomie marca, kwietnia będziemy ogłaszać przetarg na wykonawcę przebudowy mostu Sienickiego.
I od tego czasu będziemy liczyli 2 lata.
2 lata.
I do tego tematu przez te 2 lata na pewno będziemy wracać. W tym momencie go zakończmy. Pani prezydent, chce na koniec naszej rozmowy zapytać jeszcze o trudną rocznicę, 13 stycznia w kalendarzu. Nie mogę więc nie zapytać. 6 lat temu dokładnie prezydent Paweł Adamowicz został zaatakowany przez Stefana Wilmonta na targu węglowym w Gdańsku. Dzień później zmarł w szpitalu. To jest 6. rocznica.
Zapraszam dzisiaj wszystkich, którzy mogą na targ węglowy właśnie o godzinie 19:00. Złożymy kwiaty, wspomnimy pana prezydenta Pawła Adamowicza, ale także o tej rocznicy rozmawialiśmy ostatnio, kiedy tu byłam u państwa w studio i wtedy byliśmy przed kolejną falą hejtu, która dotknęła chociażby Jerzego Owsiaka i Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. I chcę przypomnieć o jednej rzeczy. Człowiek, który został zatrzymany w tej sprawie, mówił, że widział reportaż, czy usłyszał w jednej, czy drugiej telewizji. Chcę państwu powiedzieć, że ja to samo słyszałam od ludzi, którzy dzwonili do sekretariatu mojego i także grozili mi śmiercią. Kiedy byli zatrzymywani, to mówili, że usłyszeli jedno, czy drugie w telewizji. To oczywiście nakłada dużą odpowiedzialność za słowo na dziennikarzy, na osoby publiczne, zabierające publicznie głos, ale myślę, że to nikogo z nas nie zwalnia z odpowiedzialności za własne czyny. Ale dzisiaj myślę, że z wdzięcznością pomyślmy o panu prezydencie. Jeśli możemy, to bądźmy razem. 19. Targ węglowy w Gdańsku.
Bardzo dziękuję pani prezydent za spotkanie i za rozmowę.
Gość Radia Gdańsk.
Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, z którą rozmawiał Kuba Kaługa. Obiecałam państwu, że szybko przekażę pani prezydent wasze ewentualne pomysły na rozwiązanie problemów. Pan Mikołaj sugeruje, że jeśli chodzi o tiry w tunelu, no to chyba jedynym sensownym rozwiązaniem jest wyznaczenie jakiegoś parkingu dla tirów przed zjazdem na Westerplatte z Sucharskiego. Państwo sugerują, że gdyby może na miejscu pojawiła się policja, która kierowałaby ruchem, to byłoby o tyle lepiej. Są miejsca, gdzie trudno włączyć się do ruchu i tam aż prosi się, jak ktoś napisał, o stójkowego, czyli rozumiem, że chodzi o policję.
Jadąc do państwa do studia rozmawiałam z panem komendantem policji. Jesteśmy, tak jak powiedziałam, o 10:00 umówieni na spotkanie i mam nadzieję, że te patrole pojawią się jak najszybciej.
Jest jeszcze sugestia dotycząca linii 111, która utyka, jak rozumiem, mniej więcej na Toruńskiej i tam stoi w korkach. Są inne autobusy, które obsługują tę trasę. Wrzucam tylko uwagę pani prezydent, napisała pani Sylwia, być może jeśli będą państwo pracowali nad korektami, to może jedną linię warto uwolnić z tej toruńskiej. No to przekazałam
tak
te państwa najpilniejsze uwagi.
Żadnych zmian się nie boimy, wszystko rozważymy, tylko że zawsze ten pierwszy dzień po zmianie jest zawsze najtrudniejszy, więc dajemy sobie dzień, dwa, żeby zobaczyć, jak ten ruch będzie chodził.
A dziękuję kiedy te pierwsze zmiany, przepraszam, jeżeli możemy jeszcze w imieniu słuchaczy dopytać, kiedy te pierwsze korekty mogą wchodzić w życie?
Korekty dotyczące sygnalizacji świetlnej, to nie, robię jak najszybciej.
Autobusów.
Natomiast jeśli chodzi o autobusy, myślę, że damy sobie dzień, dwa, trzy, żeby zobaczyć rzeczywiście, jak zachowania ludzi będą po pierwszym, po drugim, po trzecim dniu, ale myślę, że to jest kwestia jeszcze tego tygodnia.
A te przyczepki, jeżeli mogę jeszcze te 20
proszę
sekund,
bardzo.
Bo to też dla tych osób, które korzystają z rowerów, to jest istotny środek komunikacji w Gdańsku. Kiedy te dodatkowe przyczepki dla autobusów?
No, których... kupujemy je, to od razu zleciliśmy.
Ile te procedury potrwają kupowania?
Chwilę, to nie będzie długo trwało. Przypomnę, że my trochę takich przyczepek mamy, bo przecież korzystamy z nich zarówno...
Tak, Wyspa Sobieszewska była obsługiwana
tak jest, zarówno
przez
latem,
tunel jeździły
czy
też
tunelem,
tak.
Więc te przyczepki dzisiaj są. Są te, które mamy wszystkie uruchamiamy, tylko to mam pełną świadomość, że to nie jest wystarczająca liczba, dlatego poleciłam gdańskim autobusom i tramwajom kupić dodatkowe.
No to jeśli chodzi o przyczepki, to zamykając tę rozmowę, jeden z naszych słuchaczy poprosił, że gdyby była taka możliwość, słuchając pani prezydent, rozumiem, że w najbliższym czasie te przyczepki ruszą. Czy jest szansa zaznaczenia na rozkładach, których
oczywiście
autobusów dotyczy?
Oczywiście, tak będzie.
Dziękuję bardzo, Aleksandra Dulkiewicz.
Dziękuję.
Za 8 minut, godzina 9, a my obiecujemy pilnować tych wszystkich spraw i wracać do nich na naszej antenie.